Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. To, co wydaje się po ludzku klęską, jest krzyżową drogą zbawienia utorowaną przez Chrystusa. Mówił o tym papież na Anioł Pański. Za chwilę relacja z niedzielnych wydarzeń w Castel Gandolfo. Natomiast w drugiej części programu powrócimy do Wojtyłowych rozmów. Dziś gościem Krzysztofa Chudzika będzie małżeństwo wykładowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Dorota i Adam Bielowie. Opowiedzą oni o społecznych konsekwencjach pielgrzymek Jana Pawła II oraz o Ewangelii życia. Na niedzielny magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Rozbieżność między Bożym planem zbawienia a oczekiwaniami uczniów Jezusa daje znać o sobie także dziś, gdy realizacja życiowej drogi skupiona jest wyłącznie na sukcesie społecznym i dobrobycie. Przypomniał o tym Benedykt XVI podczas południowego spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo. Rozważanie poprzedzające modlitwę Anioł Pański papież poświęcił Ewangelii z dzisiejszej niedzieli, gdzie Jezus zapowiada uczniom swoją mękę i gromi Piotra, który próbuje go upominać. Zdaniem Benedykta XVI Jezus pragnie wskazać, że aby odnaleźć samego siebie, trzeba naśladować go na drodze krzyżowej, czyli paradoksalnie stracić siebie.
Tak jak do uczniów, tak i do nas Jezus zwraca się z zachętą. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Chrześcijanin naśladuje Pana, gdy z miłością przejmuje własny krzyż, który w oczach świata wydaje się klęską i stratą życia, wiedząc, że nie niesie go sam, ale z Jezusem, dzieląc z nim tę samą drogę wiary. Przyjmując dobrowolnie śmierć, Jezus niesie krzyż wszystkich ludzi i staje się źródłem zbawienia dla całej ludzkości. Zawierzmy naszą modlitwę Najświętszej Maryi Pannie i świętemu Augustynowi, którego dzisiaj wspominamy, aby każdy z nas umiał naśladować Pana na drodze krzyża i pozwalać się przemieniać Bożą łaską, odnawiając sposób myślenia, by umieć rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.
Do dzisiejszych czytań mszalnych papież nawiązał także w słowie do Polaków.
Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. W dzisiejszej liturgii święty Paweł wzywa przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Niech to od nowa dokonuje się was dziękiem wytrwałej stu w pracy z łaską Bożą. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy.
W modlitwie Anioł Pański wzięli też udział teolodzy, doktoranci profesora Józefa Ratzingera. Od czwartku byli uczniowie papieża brali udział w letnim zamkniętym seminarium tzw. Ratzinger-Schülerkreis, które odbywało się także w Castel Gandolfo. Wczoraj do swoich 40 wychowanków i znawców jego myśli dołączył Benedykt XVI. Na spotkaniu dyskutowano o sposobach rozpowszechniania wiary w zlaicyzowanym społeczeństwie, które zarazem oczekuje na orędzie Ewangelii.
Omawianym przykładem sekularyzacji było cierpienie pokolenia osób starszych, które było świadkiem kwitnącego okresu w dziejach Kościoła, a obecnie obserwuje przejmujący proces wyludniania się parafii. Drugim tematem seminarium była nadzieja związana z młodymi wyznawcami Chrystusa, którą ukazały niedawne Światowe Dni Młodzieży. Ta nieznaczna mniejszość wobec całego uniwersum młodych jest dziś zanurzona w atmosferze relatywizmu, niezbyt skłonnej do wymiaru duchowego, zauważył kardynał Christoph Szymborn, który bierze udział w spotkaniu w Castel Gandolfo. W przekonaniu metropolity Wiednia pozytywnym aspektem spotkania w Madrycie było silne pragnienie młodych, by dawać świadectwo wiary we własnym środowisku wśród rówieśników. To pokolenie Jana Pawła II i Benedykta XVI jest wyrazem nowego etapu drogi Kościoła, powiedział dziennikowi L'Osservatore Romano były uczeń papieża kardynał Szymborn.
Austriacki purpurat wygłosił też homilię podczas dzisiejszej porannej mszy w ośrodku konferencyjnym Maria Poli w Castel Gandolfo, gdzie odbywa się spotkanie byłych studentów profesora Ratzingera. Liturgii przewodniczył Benedykt XVI. Była to okazja do powierzenia Bogu między innymi owoców niedawnego spotkania młodych w Madrycie.
Wojtyłowe rozmowy.
Przy mikrofonie Krzysztof Chudzik.
Mam dziś okazję zaprosić do rozmowy kolejne profesorskie małżeństwo kulowskie, pani doktor habilitowana Dorota Kornas-Biela, Instytut Pedagogiki, i pan profesor Adam Biela, Instytut Psychologii. Może zacznijmy od wielkiego wydarzenia w polskiej historii, jakim była wizyta Jana Pawła II w Parlamencie Rzeczpospolitej. Panie profesorze, był tam wtedy jako senator, ale mamy też tutaj na stole otwarty indeks, gdzie w roku akademickim 66-67 czytamy wybrane zagadnienia z etyki, ksiądz arcybiskup, docent dr Karol Wojtyła. Bardzo dobry oczywiście. Był pan studentem filozofii, zanim zaczął pan studiować psychologię. Będąc wtedy w parlamencie, wracały panu te wspomnienia ze spotkań z Wojtyłą jako profesorem?
Te wspomnienia mają ślad niezatarty, żywy. Zgromadzenie parlamentarne składające się z Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przyjęło Ojca Świętego na specjalnej sesji nadzwyczajnej. Myślę, że to wydarzenie nie tylko dla ludzi związanych z jakimś tam ugrupowaniem prawicowym czy mający przekonania religijne, katolickie, miało swój wydźwięk, lecz miało ono charakter uniwersalny. Każdy parlamentarzysta, zjawili się na tym spotkaniu wszyscy, niezależnie od przekonań religijnych i politycznych, światopoglądowych. Gdyż był to wyraz jakiejś wielkiej historii, która nam się wydarzyła i akurat w polskim parlamencie. Każdy też to jakoś specjalnie usiłował rozumieć, jakie znaczenie tego może być. No i muszę powiedzieć, że tak to trochę przetrwało. Nie tylko były to wydarzenia na tej sali, ale później jakoś tak każdy usiłował nie psuć tego, co zostało zbudowane, co nam dał w darze Ojciec Święty.
Rozładował też napięcie, które w naturalny sposób wtedy zapewne towarzyszyło tym swoim słynnym zdaniem, że z ziemi włoskiej do Polski, kto by przypuszczał, że w takim umundurowaniu.
Tak. No i mówi o roli, o zadaniu parlamentu w społeczeństwie demokratycznym. Bardzo wyraźne jest to. Jest to nauka, katolicka nauka społeczna, mająca wydźwięk uniwersalny. Ten katolicki charakter nabrał znaczenia powszechności, uniwersalności. Jest po wsze czasy w polskim parlamencie.
Czyli zostało podkreślone źródło samego słowa katolickim, czyli powszechnym.
Następca świętego Piotra dał wykładnie, co to oznacza katolicki, powszechny, uniwersalny.
Pani doktor, a w pani takich osobistych wspomnieniach, które ze spotkań z Ojcem Świętym zapisały się najbardziej?
Myślę, że bardzo trudno jest powiedzieć, które, dlatego że rzeczywiście pielgrzymki Jana Pawła II były takim elementem naszego życia rodzinnego. Znaczy one wyznaczały jakby pewne etapy naszego życia rodzinnego. Wtedy, kiedy Ojciec Święty po raz pierwszy przyjechał do Polski w 1979 roku, ponieważ chcieliśmy bardzo mieć dziecko, ale wtedy właśnie już tak bardzo postanowiliśmy, że musimy prosić o to. I właśnie wtedy, kiedy Jan Paweł II był już potem w Częstochowie, rzeczywiście ja bardzo prosiłam wtedy, by odpowiedzieć na to wezwanie Jana Pawła II, który mówił o łonach polskich matek jako kołyskach dla dzieci. No i rzeczywiście Pan Bóg pobłogosławił. W 80 roku przyszedł Wojciech Stanisław i dostał on właśnie takie imię, ponieważ papież wtedy w 79 roku pielgrzymował do grobów świętego Stanisława i świętego Wojciecha. Przed papieską wizytą w 87 roku urodził się nasz drugi syn. Natomiast która z tych papieskich wizyt dla mnie była najważniejsza? No myślę, że bardzo tak osobiście pod względem duchowym przeżyłam obecność w Starym Sączu, kiedy Jan Paweł II mówił o świętości i mówił o tym, że święci rodzą świętych. Drugim takim chyba też bardzo ważnym spotkaniem, który jakoś tak wyznacza to, co robię w pracy naukowej, to jednak była jego wizyta na Kulu, Miałam wtedy takie poczucie, że on tu po tych posadzkach i po tych parkietach chodził, w tej auli stał i on odjedzie, a ja muszę na swoją miarę być jego przedłużeniem. Muszę go jakoś kontynuować, próbować kontynuować to, czego bardzo pragnął i co zresztą wyraził, kiedy mówił o Uniwersytecie Służ Prawdzie. Oczywiście skracam w tej chwili tę wypowiedź. Służąc prawdzie, służysz życiu. No i to stało się takim jakimś moim, też moją dewizą tego, co robię. Także chyba jednak rzeczywiście te dwie wizyty, to znaczy pod względem duchowym to właśnie ten Stary Sącz, a pod względem takim zawodowym to jednak wizyta na Kulu i w naszej wtedy jeszcze parafii przecież świętej rodziny, prawda, kiedy na tych wśród łanów prawie zbóż staliśmy i mieliśmy to poczucie, że jest wśród nas, że jest jednym z nas, że tu pozostanie zawsze z nami, z tym, co kochał, co chciał bardzo, co pragnął, żebyśmy wprowadzali w życie.
Panie profesorze, pan właśnie w związku z tym, co się działo przy pielgrzymkach Jana Pawła II, zaczął wprowadzać nowe określenie z dziedziny psychologii społecznej, zgromadzenia agoralne.
Wszystko rozpoczęło się od pierwszego zgromadzenia, które później nazwałem zgromadzeniem agoralnym, od spotkania na Placu Zwycięstwa 2 czerwca 1979 roku. To wydarzenie można nazwać fenomenem, nowym psychospołecznym fenomenem, zapoczątkowanym na Placu Zwycięstwa w Warszawie, który był początkiem jego pierwszej wizyty do ojczyzny. Fenomen ten został przeze mnie opisany najpierw w szkicu psychologicznym zatytułowanym Papieskie lato w Polsce. Taki tytuł dałem, chociaż lata jeszcze wtedy nie było. Natomiast był jakiś niezapomniany żar, żar emocji, żar pragnień ludzkich oraz żar potrzeby silnej bycia razem, potrzeby wspólnotowej, która gromadziła dziesiątki, setki tysięcy ludzi na kolejnych spotkaniach z Ojcem Świętym w całej Polsce. 1/3 mieszkańców Polski bezpośrednio brała udział w tych spotkaniach. Można by powiedzieć, że te zgromadzenia w Polsce z Ojcem Świętym rozpoczęły faktycznie nową epokę psychospołecznych przemian. Doprowadziły one do obalenia, jako ich następstwo, systemu totalitarnego w sposób pokojowy w Europie Środkowej i Wschodniej. Zmieniły też mapę polityczną Europy, wprowadzając w niej demokratyzację życia publicznego, społecznego i politycznego. Przyspieszyły również integrację Unii Europejskiej, doprowadzając do jej rozszerzenia o państwa europejskie, zgodnie z życzeniem papieża, żeby Europa oddychała dwoma płucami, płucem wschodnim i zachodnim.
Czyli gdyby nie te wielkie, milionowe w efekcie zgromadzenia, ewentualne przemiany, które nastąpiłyby w zupełnie inny sposób.
Być może system totalitarny by upadł kiedyś, lecz nie tak szybko i nie na tak pokojowej drodze. W tych zgromadzeniach miało miejsce przekraczanie siebie. W sposób gigantyczny powstała taka społeczność o sile, można powiedzieć, wielkiej sile rażenia. Ta rzeczywistość mogłaby być wykorzystana do celów dobrych lub złych. Był jednak lider tej społeczności, charyzmatyczny, który pokazywał drogę. I to dawało poczucie bezpieczeństwa, dawało perspektywę pozytywnego kierunku. Te zgromadzenia agoralne nie przebrzmiały. Zostały wryte bardzo głęboko, zbudowały tak zwaną pamięć zbiorową. One promieniowały, rozprzestrzeniały się po całym kraju i w niespełna rok wybuchły najpierw na Lubelszczyźnie w lipcu, jako strajki lipcowe 80 roku, a następnie przeniosły się na wybrzeże. To były też zgromadzenia agoralne, które według tych samych zasad się rozwijały, według tej samej dynamiki. Tam też karmili się ludzie wartościami wypisywanymi na hasłach, takimi samymi jak w czasie pielgrzymki z Ojcem Świętym. Były to te same motywy. No i to zaowocowało pokojowym obaleniem komunizmu w Polsce.
Dodajmy, że to, co pan profesor tutaj mówi, ten zarys jakby, To nie są luźne refleksje specjalisty, eksperta z dziedziny psychologii społecznej, tylko jest to poparte wielkim aparatem badawczym, analizami, przełożonym później na artykuły w różnych psychologicznych periodykach. Pani doktor, teraz zwracam się w drugą stronę. Chciałbym nawiązać w tym momencie do pewnego zgromadzenia, które miało inny charakter zupełnie, ale było takim też bardzo ważnym, związanym z pani już działalnością naukową, ale i społeczną. Jako reprezentantka polskich ruchów dla życia brała pani udział w słynnej w 1994 roku kairskiej konferencji na rzecz ludności i rozwoju. Wiem, że później była także wizyta u Ojca Świętego, ale na razie o samej tej konferencji. Mówi się o niej, że to była taka arena walki o życie dzieci nienarodzonych.
Była to rzeczywiście arena walki o życie, ale myślę też o życie nie tylko dzieci nienarodzonych. Myślę, że również o życie w ogóle człowieka, to znaczy się również o zdrowie człowieka i rozwój ludzkości, dlatego że temat konferencji był właśnie taki, prawda, populacja i rozwój. W związku z tym tak naprawdę chodziło o stworzenie pewnych podstaw dla programów antypopulacyjnych, o zmniejszenie liczby ludności na świecie poprzez jakieś zalecenia i propagowanie aborcji, antykoncepcji, sterylizacji oraz wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół. Natomiast rzeczywiście działania zarówno Stolicy Apostolskiej, jak też różnych organizacji na świecie, organizacji pro-life, o różnym charakterze zresztą, prawda, i katolickich, i w ogóle chrześcijańskich, jak również islamskich i różnych innych religii, doprowadziły do tego, że jednak w czasie trwania konferencji były bardzo ostre dyskusje, ale w wyniku tychże dyskusji jednak wiele z tych zamkniętych w klamrę twierdzeń, które były przygotowane w już przygotowanym dokumencie, zostało usuniętych. Byłam dumna, bo właśnie nasz profesor Bogdan Chazan, jako jeden z delegatów, występował wobec przedstawicieli wszystkich rządów i właśnie wypowiedział to słynne zdanie, że nie ma, prawda, bezpiecznej aborcji. Także legalizacja aborcji nie czyni ją bezpieczną. Tak? Jeszcze tak wrócę tylko do tego, to w ogóle były lata naprawdę takiej bardzo intensywnej walki o życie. W Polsce wtedy tworzyła się Federacja Ruchów Obrony Życia, zgłaszająca 90 ponad różnych organizacji pro-life. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich było bardzo aktywne. Nasza sekcja psychologii prenatalnej w 1994 roku powstała.
W ramach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
tak,
dodajmy.
Tak, to była jedyna właściwie sekcja taka zajmująca się właśnie tą problematyką psychologiczną okresu przed urodzeniem, czy w ogóle tego okresu, prawda, i prokreacji ludzkiej w zawodowej organizacji psychologicznej na świecie. Także to było bardzo ważne. Ale wtedy też powstał przecież na KUL-u pierwsze podyplomowe studia. W 1994 roku ja uruchamiałam międzywydziałowe podyplomowe studium rodziny. Mieliśmy około 140 słuchaczy. Także na wiosnę 1994 roku przecież był 18. Kongres, Międzynarodowy Kongres Rodziny. W tym też czasie, w 1994 roku, przecież Jan Paweł II wydał list do rodzin, wydał list do dzieci. Potem w 1995 roku napisał przesłanie do kobiet przed konferencją w Pekinie, jak również wydał list do kobiet, prawda? Więc był to czas bardzo intensywny.
Pani doktor, w 1995 roku ukazała się encyklika o życiu, Ewangelia Życia. Nawiązując do tych wątków, które pani poruszyła, na ile ta encyklika jest ciągle wyzwaniem dzisiaj?
Ta encyklika oczywiście powinna żyć i powinna być czytana i na nowo interpretowana. Co to znaczy chronić życie, prawda? Co to znaczy bronić życie? Pojawiają się nowe zagrożenia i myślę, że tutaj to jest ważne, że pojawiają się eksperymenty na embrionach, pojawia się sztuczne zapłodnienie, w wyniku którego właściwie chcemy czy nie chcemy, bo taka jest to procedura medyczna, pozostaje problem, a co z embrionami niewykorzystanymi. I tu na pewno myślę, że przychodzi nam na pomoc wiele tych, prawda, nauk medycznych, biologicznych, jak genetyka i tak dalej, ale myślę, że w dużym stopniu jednak jest to zawsze odpowiedź o charakterze antropologicznym. Jakbyśmy nie rozwijali nauk szczegółowych, to one nam nigdy nie powiedzą tego, kim jest człowiek, prawda? I tu cała batalia o życie się toczy. Tak, kim jest człowiek, o rozumienie, kim jest człowiek i jaki jest sens jego życia, cel jego życia, prawda? Skąd się tu znalazł i gdzie zmierza, dokąd idzie?
Profesorowie KUL, pani Dorota Kornas-Biela, pan Adam Biela, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I to już wszystko w niedzielnym magazynie z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.